Witajcie. Tego się spodziewałem.
Jak przyjadę do Wrocławia, widzę Łukasińskiego i Peter tam będzie, to facet już będzie zadawał pytania.
Kiedy zada pierwsze, to nie odpuści. Zada kolejne, z tym mi się Tomek kojarzysz. Nie spuszczaj głowy. To jest bardzo dobre. Pamiętam jedno z pytań, które zadałeś mi wiele lat temu. Kiedy już osiągniesz to, co zaplanowałeś, to co osiągnąłeś? To jest pytanie, które do mnie powraca po latach. Ale
z pytaniami jest tak, że można je zadawać. To pytanie? Jest co? Będą ważniejsze.
Ale to, które Tomek zadał, to jest
kiedy już osiągniesz to, co zaplanowałeś, to co osiągnąłeś.
Będą kolejne pytania. Tomek dzisiaj zadał parę pytań
i zdradził swoją intencję. To znaczy, że pytania można zadawać z wielu różnych powodów. Te same pytania można zadawać z wielu różnych powodów.
Kiedyś, wiele lat temu w tym miejscu Alice Potter
były mnich buddyjski, a później nasza Ojca Chrystusa, Człowiek Drogi, coś takiego powiedział. To samo pytanie można zadać z wielu różnych powodów. Czyli ten, który je zadaje, może mieć coś na myśli. To tak, kiedy rozpoczął to nabożeństwo, miał skubaniutki konkretną tezę i tymi pytaniami ukierunkował nas, zatrzymał nas, skłonił nas do tego, żebyśmy sami odpowiedzieli na pytanie.
I powiem wam, że przyjazd do Wrocławia
dla mnie łączy się od jakichś kilku lat z zadawaniem pytań.
Dlatego, że przyjeżdżam do niezwykłej krainy. Do niezwykłej krainy, która...
No, będę unikał sentymentalizmów, chociaż jestem facetem, który rozumie teraźniejszość przez to, że studiuję historię. Trudno mi zrozumieć siebie teraźniejszości, jeżeli nie rozumiem, skąd przychodzę, bo jaki jest szerszy kontekst mojego funkcjonowania. Taki jestem, akurat taki jest mój kształt. Moi bliscy współpracownicy mają inaczej, ale ja właśnie jestem takim gościem, więc kiedy przyjeżdżam do Wrocławia, to zastanawiam się nad tą krainą. Ostatnio czytam niezwykłą książkę, którą wam polecam, Wrocławianie Odrzania. Jest bardzo ciekawy autor, który wychował się w Gliwicach, ale postrzega rzeczywiście tę 1/3 terytorium Polski, nazywa tę Ukrainę Odrzanią. I dlatego, że studiuje historię, procesy społeczne, psychologiczne, które się wydarzyły na tych ziemiach po 1942. Polecam, właśnie kończę tę książkę i dlatego przyjechałem,
zadając pytania sam sobie i studiując troszeczkę historię swojego życia, dlatego, że w różnych okresach życia, w różnych zmieniających się okolicznościach życia są pewne pytania, które chcąc czy nie chcąc do nas powracają. Pytania powracają, one prowokują, kierunkują nas i jednym z tych pytań jest pytanie, kim jestem? Ostatni raz zadałem sobie to pytanie 6 tygodni temu. Czytałem książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. Nie wiem, czy znacie tego autora, to jest bestsellerem jego książka, chociaż napisał ją kilkadziesiąt lat temu. Viktor Frank. Odpowiadając na to pytanie, łączy je z czymś najistotniejszym ludzkiej egzystencji, z czymś, co nazywam wolą sensu. Kim jestem? kim jestem, a wola sensu, a wola, czyli praktyczne jakby funkcjonowanie czy życie związane z jakimś przekonaniem, jakąś wystarczalnością, jakąś pewnością tego, że to, co robię, jak żyję, ma sens. Bez woli sensu nie ma życia. Więc Wrocław jest dla mnie takim miejscem, które mnie nastraja do zadawania takich pytań. W tej niezwykłej krainie zwaną Odrzanią. Dlatego, że to tutaj nieraz słyszałem o tym, kim jest. Tutaj, na tym podwórku. Przeprowadziliśmy się tutaj z ojcami 40 lat temu i tutaj słyszałem, że jestem synem księdza. Tutaj słyszałem, że jestem kociołgiarą. Tutaj słyszałem, że jestem, najdelikatniej mówiąc, Żydem. Tutaj słyszałem, że jestem no właśnie. Tutaj też przypominano mi, kim jestem, pisząc mi napisy na murach tej kaplicy. Ale później pytanie o to, kim jestem, wracało do mnie wielokrotnie. Najczęściej w trudnych, bolesnych sytuacjach w cierpieniu mojego życia. Kim jestem? Po co pytasz? Te same pytanie można zadać z wielu różnych powodów. Kim jestem? Jak do tego doszło? Jaki to ma wpływ dzisiaj na twoje życie? Kiedyś kątem oka, bo nie myślcie, że faceci, że faceci kątem oka. Na jednym biurku jednego człowieka zobaczyłem taki cytat. To, kim jesteś, stanowi, nie to, kim jesteś, stanowi o, to, o tym, co robisz. Nie, jeszcze raz. To, kim jesteś, stanowi o tym, co robisz. Czy to, co robisz, stanowi o tym, kim jesteś? Czy to, kim jesteś, stanowi o tym, co robisz? Czy to, co robisz, stanowi o tym, kim jesteś? Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo mocna i powiedziałbym taka fundamentalna nauka, którą Paweł kieruje do kościoła w Kolosach. Trafia tam na taką sytuację, czytamy o tym od trzeciego rozdziału w pierwszym liście, nie do Kolosan, tylko do Koryntian, trafia tam jego słowo, bardzo konkretne okoliczności tego, jak Kościół w Koryncie, jak ludzie się czują tam sami z sobą. Trafia tam sam środek rozdzielającego sporu między ludźmi, którzy tworzą jedno słowo na Kościoła.
Bardzo niebezpiecznego, bardzo, bardzo bolesnego sporu. Ludzie mają jakieś mniemanie o sobie, mają jakąś odpowiedź na to pytanie, kim są, i to doprowadza do potężnego napięcia. To doprowadza do potężnego napięcia. Oni jedni mają bardzo dobre mniemanie o sobie, inni mają nie najlepsze mniemanie o sobie, ale ostatecznie rezultat jest taki sam. Mają jakiś ogląd siebie, który doprowadza do kryzysu. Zaczynają między sobą się różnić, zaczynają siebie porównywać na podstawie swojej tożsamości, tego z kim się identyfikują. Niejako to, czy relacja z kim, tam konkretnie wiecie, znacie ten fakt. Ja jestem na osobie, ja jestem od tego, ja wierzę tak.
Ja wierzę w taki sposób. Ostatecznie ta wiedza i odpowiedź na pytanie, kim jestem, doprowadza w samym środku życia wspólnoty do strasznego rozerwania i głowy.
Ludzie wspólnego stołu, ludzie wspólnego wyznania wiary, ostatecznie
w oparciu o to, co mnie mają o sobie, zaczynają cierpieć ze sobą nawzajem.
Egzegezą tego fragmentu polecam wam jest książka Timota Kellera
Wolność od skupienia na sobie. To jest krótkie rozważanie dosłownie tego tych kilkudziesięciu wersetów, w którym czytamy o tym potężnym napięciu.
Polecam wam. Ja później przeczytam kilka fragmentów z tego, z tej nauki Pawłowej, jak Paweł służy temu Kościołowi w obliczu tej sytuacji.
Parafrazując krótko, chodzi o to, że Paweł mówi, odnosi się do kwestii pychy, która obraża właśnie to, co oni myślą o samym. I w takim klasycznym ujęciu można powiedzieć, że pycha jest związana z tym, co z takim, można powiedzieć, tradycyjnym ujęciu, czyli że ktoś nie ma o sobie więcej niż jest. W takim bardziej nowoczesnym ujęciu ten problem tożsamości bardzo często jest taki, że ktoś ma problem ze sobą, dlatego że jego mniemanie o sobie jest zbyt niskie. No nie? Dzisiaj bardziej tak patrzymy. Mam problem z tym człowiekiem, albo on ma sam ze sobą problem, dlatego że on myśli o sobie zbyt nisko. Więc tamtemu trzeba się w głowę i go doprowadzić do jakiegoś naszego obrazu tego, co jest normalnością, a tego trzeba pociągnąć za uszy do jakiegoś poziomu, który wydaje nam się, że jest tą normą, żeby człowiek normalnie funkcjonował. Więc w tym przypadku takim postmodernistycznym czy współczesnym, nowoczesnym, to będziemy budować człowieka, który się źle z sobą ma,
próbując pokazać jego wartość, najczęściej szukając tej wartości w nim samym. Że jest coś w nim samym, coś takiego, co mogłoby go zbudować.
Jedno i drugie założenie okazuje się w praktyce, że jest skoncentrowane stricte na człowieku i ten niejako egoizm postrzegania siebie, świata, tak się uwagi jest nietrwały, doprowadza do kryzysu, do bólu. Paweł, mówiąc do Koryntian, wchodząc sam z środek sporu, mówi, okej, jeżeli miałbym myśleć o sobie i o swoim życiu, tak jak wy myślicie teraz, w imię Boże, bo wy myślicie o sobie, tak jak myślicie w imię Boże, to nie ma drugiego takiego jak ja. W sensie jestem najlepszy spod wszystkich. Mówię, jeżeli miałbym myśleć sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, to jestem bez skazy,
myśląc waszymi kategoriami. W sensie byłem najgorliwszy, najbardziej odczytany, najwierniejszy w mojej gorliwości.
W sensie jakby jak coś zaczynałem, to kończyłem.
Nie? Ja parafrazuję to słowo, znacie ten fragment. Bo bym mówił, według myślenia o sobie, czyli według prawa, byłem najlepszy. On to stwierdza jako pewną rzeczywistość, która miała miejsce. Dlaczego on o tym mówi? Dlatego, że Paweł wie,
że z tym nie będzie w ogóle dyskutował.
I Paweł mówi coś takiego, parafrazując, i przeczytam tutaj fragment Kellera. Najpierw mówi tak. Nie obchodzi mnie o tym, co... Nie obchodzi mnie, co wy myślicie o mnie. Nie obchodzi mnie też, co ja myślę o sobie. Innymi słowy, nie ogląda się na innych w oczekiwaniu na werdykt. Nie patrzy też na siebie w oczekiwaniu na werdykt. Następnie mówi, moje sumienie jest czyste, ale nie to czyni niewinny. Słowo przetłumaczone jako niewinny pochodzi od słowa usprawiedliwiać. Słowo oznaczające usprawiedliwiać jest tym samym słowem, którego Paweł używa w liście do Rzymian i Galacjan. Tutaj mówi, że chociaż jego sumienie jest czyste, to nie to usprawiedliwia. To, czego my wszyscy szukamy, to ostateczny werdykt. Ostateczny osąd. Coś ostatecznego, pewnego, niezmiennego w obliczu okoliczności zewnętrznych, które jak ja się z sobą czuję, co jak inni się ze mną czują. Werdykt, że jesteśmy ważni i wartościowi. Codziennie szukamy ostatecznego werdyktu. We wszystkich sytuacjach i u ludzi wokół nas. A to oznacza, że każdego dnia jesteśmy na rozprawie. Każdego dnia stawiamy siebie z powrotem na sali sądowej. Ale czy zauważyłeś, jak Paweł mówi, że nie obchodzi go, co myślą o nim kolegialnie, albo co myśli o nim jakikolwiek ludzki sąd? Dziwne, że mówi o sądzie. W końcu Koryntianie nie są sądem. Myślę, że mówi w przenośni. Mówi, że problem z samą oceną, czy jest wysoka, czy niska, jest taki, że każdego dnia jesteśmy na sali sądowej. Każdego dnia jesteśmy na rozprawie. Tak działa tożsamość każdego z nas. Na sali sądowej jest oskarżenie i jest obrona. I wszystko, co robimy, to dostatecznie dowód na oskarżenie albo dowodów, to dostarczamy dowodów na oskarżenie albo dowodów na obronę. Jednego dnia mamy wrażenie, że wygrywamy rozprawę, innego czujemy, że przegrywamy. Ale Paweł mówi, że odkrył sekret. Dla niego proces jest zakończony. Opuścił salę rozpraw. Nie ma jej. To koniec. Bo nadszedł ostateczny wyrok. Jak to możliwe? Paweł mówi bardzo jasno. Wie, że nie mogą go osądzić. Wie, że nie może osądzić sam siebie. I co mówi? Mówi, że to Pan go sądzi. Tylko jego opinia się liczy. Zdajesz sobie sprawę, że tylko w Ewangelii Jezusa Chrystusa otrzymujemy wyrok przed czynem? Tylko w Ewangelii Jezusa Chrystusa otrzymujemy wyrok, osąd przed czynem. Ateista mógłby powiedzieć, że czerpie obraz samego siebie na podstawie bycia dobrym człowiekiem. Jest dobrym człowiekiem i ma nadzieję, że w końcu otrzyma werdykt potwierdzający, że jest dobry. Czyn prowadzi do wyroku. Dla buddystów również czyn prowadzi do wyroku. Jeśli jesteś muzułmaninem, to czyn prowadzi cię do wyroku. To oznacza, że każdego dnia jesteś na sali sądowej. Każdego dnia jesteś na rozprawie. I tu jest problem. Ale Paweł mówi, że w chrześcijaństwie wyrok prowadzi do czynu. To nie czyn prowadzi do wyroku. W chrześcijaństwie, w momencie, kiedy uwierzymy, że Bóg mówi, to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Albo weźmy na przykład list do Rzymian 8:1, który mówi: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. W chrześcijaństwie, w momencie, kiedy uwierzymy, Bóg przypisuje nam doskonałe czyny Chrystusa, tak jakby były one naszymi własnymi czynami i adoptuje nas do swojej rodziny. Innymi słowy, Bóg może do nas powiedzieć tak, jak powiedział kiedyś do Chrystusa.
To jest synek mój umiłowany, mam z niego wiele radości. Zaraz. Czy on już to powiedział? Czy on to powie? Kiedy znajdzie we mnie jakiekolwiek potwierdzenie, które mogłoby rokować, że tak jest, albo że
być może mi się uda.
Kiedy te słowa Bóg Ojciec publicznie wypowiedział nad głową swojego Syna?
Zanim Syn zdążył cokolwiek na Ojca zrobić. Jezus przyszedł nad rzeki Jordanu, aby się ochrzcić, zanim zaczął swoją publiczną służbę. Zanim zaczął razem z Ojcem robić to, dlaczego Ojciec był powołany. Usłyszał, to jest Synek mój umiłowany, mam z Niego wiele radości.
Widzisz? Werdykt już zapadł. I teraz działam na podstawie tego werdyktu. Ponieważ On mnie kocha i akceptuje, nie muszę robić czegoś tylko po to, by uzupełnić swoje CV. Nie muszę robić niczego, by sprawić, żebym dobrze wyglądał. Mogę robić rzeczy z powodu radości, jaką sprawia mi robienie. Mogę pomóc ludziom, pomagać ludziom, ale nie po to, by lepiej się poczuł lub wypełnił pustkę. W przypadku każdej innej formy tożsamości, każdej innej odznaki lub uznania, jakimi moglibyśmy siebie nagrodzić, zawsze chodzi o werdykt na podstawie czynu. Być może znajdujemy bezpieczeństwo w nawiązaniu siebie, w nazwaniu siebie dobrą osobą, wolną, religijną, moralną. Cokolwiek to będzie, zawsze jest to samo. Czyn prowadzi do werdyktu, do wyroku. Ale wyrok nigdy nie następuje. W chrześcijaństwie werdykt może decydować o czynach. Werdykt może wywołać czyny. Jak to możliwe? Paweł mówi tak. Opuściłem salę sądową. Wyszedłem z rozprawy. Jak to? Ponieważ Jezus udał się rozprawę za mnie. Jezus wyszedł na salę sądową. Jezus wszedł na salę sądową. Jezus był na rozprawie. Była to niesprawiedliwa rozprawa w sądzie kapturowym, ale on nie narzekał. Jak owca przed strzygącymi ją ludźmi milczał. Był uderzany, bity, zdany na śmierć. Dlaczego? W zamian za mnie. Wziął potępienie, na które ja zasługiwałem. Stanął za mnie na rozprawie, tak bym nie musiał stawać już przed żadnym sądem. Dlatego muszę nadzwyczajnie prosić Boga, aby przyjął mnie z powodu tego, co zrobił dla mnie Jezus. W ten sposób jedyna osoba, której opinia się liczy, patrzy na mnie i ceni mnie bardziej niż wszystkie inne skarby na ziemi. To pytanie, to kim jestem, powraca. Pytanie o to, kim jestem, powraca. Tak jak Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest czymś, co się dokonało kiedyś tylko dla mojego zbawienia, ale to, co się dokonało, Ewangelia jest dla mnie aktualna ku mojemu codziennemu życiu. Ewangelię Jezusa Chrystusa wspominam codziennie na nowo. Przeżywam na nowo za każdym razem. Sąd został zawieszony. Obchodzi mnie tylko to, co myśli o mnie Pan. Przeto nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tyś jest Syn mój umiłowany. Ostatnio przeżuwam list do Galacjan. Mocna jest tam mowa. Paweł wali tam prosto między oczy na temat pewnego rozrywającego konfliktu, który się dzieje w tamtym kościele. W Galacji, czy w kościołach Galacji. Mówi: nie da się tak szybciej żyć. Nie da się tak funkcjonować. W oparciu o takie myślenie, jakie wy macie,
On nazywa to bardzo dosłownie, chyba jedyny raz w całych księgach Nowego Przymierza jest tak zdecydowana apostolska mowa kierowana do Kościoła. Mówi, żyjecie przeklętym życiem. Jeżeli żyjecie w taki sposób, że wam te obrazki się mieszają, kim jesteście i według czego żyjecie.
O co pytasz? Po co pytasz? Po co ci to? Pytam o tożsamość. Pytam dlatego, że widzę, że w osobie Jezusa jest odpowiedź. Przeczytam dwa, trzy rozdziały, dwa, trzy wersety z listu do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Od kiedy Bóg mnie zbawił, to był mój najbardziej ulubiony. Nie wiem dlaczego. Pytam się o to, dlaczego to był najbardziej ulubiony werset w moim życiu. Pierwszą melodię, jaką w życiu ułożyłem i zaśpiewałem, była właśnie do słów tego 20 wersetu drugiego rozdziału listu do Galacjan. I wiecie co? Przez całe moje życie myślałem, że to, co tutaj Paweł mówi o sobie, głosząc do Galacjan, jest czymś, co on zrobił. Że to jest jego życie chrześcijańskie, że on ukrzyżował siebie wraz z Chrystusem. Myślałem, że to jest coś, co ja muszę zrobić. Coś, co ja muszę praktykować. A kilkanaście wersetów dalej jest napisane, że sprawiedliwy z wiary będzie. I znowuż myślałem, że sprawiedliwy to jest ten, który stara się być sprawiedliwy. Stara się żyć sprawiedliwie. Stara się żyć z wiarą. A tutaj jest twierdzenie Pawła, poprzedzone słowami, że nikt przed Bogiem nie jest usprawiedliwiony z ludzi. Na podstawie tego, jak mu wychodzi, na podstawie tego, co robi. I to jest ta radość, o której dzisiaj mówiliśmy na początku. Ale na podstawie tego, co Bóg zrobił. Dobra. Kim jest? Paweł mówi, że jest ukrzyżowany. Wraz z Jezusem. A teraz życie, które doświadcza w ciebie, jest życiem wiary Syna Bożego, który go umiłował i dał sobie siebie za niego. To jest ciekawe, co jest tutaj napisane, że ja zawsze myślałem, że jest życiem w mojej wierze w Jezusa Chrystusa. Że to życie zależy teraz od tego, czy ja bardzo wierzę, czy nie. To jest napisane, jest życiem w wierze Syna Bożego.
Paweł w obliczu tego wielkiego kolejnego napięcia nie poza Kościołem, w Kościele. Jeżeli chcesz znaleźć napięcie, chcesz znaleźć prawdziwe ludzkie życie, prawdziwe ludzkie problemy, zapraszam do Kościoła. Nic nowego.
Kościół pierwszy, na wzór którego chcemy żyć, był kościołem potężnie zrytych bali. Potężnie wybujanego ego.
Potężnie problemów moralnościowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kościół wieloetniczny i wszystkich możliwych problemów, które się z tym wiązały.
Ale Paweł mówi, że to wszystko pikuś. Największym problemem jest kwestia, czy znasz odpowiedź na to, kim jesteś. Dlatego, że to będzie determinowało to, jak żyjesz. Moje życie w wierze Syna Bożego. Otworzymy jeden z, w moim mniemaniu, albo w moim doświadczeniu, jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Przymierza. To jest pierwszy rozdział listu do Efezjan. Twórzcie za mną.
Szukając odpowiedzi na pytanie, kim jest? Kościele. Nauka Sińskiego. Kościele w Jezusie Chrystusie. Łaska i pokój od Boga. Naszego Ojca i Pana, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławiony i będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Błogosławimy Ciebie, Tatusiu nasz, który jesteś w niebie, że wybrałeś nas,
zanim stworzyłeś świat. Wybrałeś nas, abyśmy byli święci i nienaganni przed Twoim obliczem.
W miłości przeznaczyłeś nas dla siebie. Przeznaczyłeś nas dla siebie przez usynowienie, przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ tak sobie upodobałeś, taka była Twoja wola. Przeznaczyłeś nas dla siebie jako synów Twoich i córki swoje dla uwielbienia chwały swojej łaski. Łaski, którą obdarzyłeś nas w umiłowaniu. Łaski, którą obdarzyłeś nas w Jezusie Chrystusie. W Jezusie mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie grzechów.
Przebaczenie według bogactwa Jego łaski.
Takie jest Twoje przebaczenie. Dziękujemy Ci, że hojnie nam ją okazałeś we wszelkiej mądrości i dostępności. Dziękujemy Ci, błogosławimy Ciebie, że oznajmiłeś nam tajemnicę swojej woli. Według Twojego upodobania, które sam sobie ustanowiłeś. Aby w zarządzeniu pełnym czasu wszystko zebrać w jedno, w Chrystusie zebrać wszystko, co w niebie i co na ziemi. W Chrystusie dostąpiliśmy udziału przeznaczeni według Twojego postanowienia, według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Twojej chwały.
My, którzy wcześniej nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. Położyliśmy nadzieję. Usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelię naszego zbawienia. Uwierzyliśmy i zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Co za cudowne wyznanie wiary. Czy w tych fragmentach kilkunastu wersetów
i dalszej kontynuacji widzisz odpowiedź na to, kim jesteś?
Jeżeli tak, czy to, kim jesteś, w jakimkolwiek stopniu zależy od tego, co zrobiłeś? Czy zależy od tego, co zrobił Ojciec w niebie przez Chrystusa, a o czym przekonuje Ciebie i utwierdza do siebie? Zostałeś błogosławiony. Niektóre fragmenty mówią, że dostąpiłeś chwały, za którą tęskniłeś. Dostąpiłeś chwały nieba, którą utraciłeś przez to, że nie żyłeś w Bożej obecności. Jak przerzucimy kartkę dalej, to Paweł maluje dalej obraz tego, co się wydarzyło. On mówi, czy zdajesz sobie sprawę, że jeszcze przed chwilą Ciebie nie było? Czy zdajesz sobie sprawę, że jeszcze przed chwilą byłeś martwy? Jeżeli mówisz, że byłeś martwy, to znaczy, czy byłeś w stanie cokolwiek zrobić sam z siebie, aby dać jakikolwiek oznaki życia? Paweł zaczyna ten niezwykły list, budując pewien fundament, który jest kluczowy do tego, żebyśmy znali odpowiedź na pytanie. I w związku z tym żyli zaproszeni do życia, które jest w obfitości. Mówiliście przed chwilą. Byliście martwi. Byliście wrogami Boga. Ktoś może powiedzieć, zaraz. Nie było ze mną tak źle. Słowo Boże mówi, jak się sprawy rzeczywiście mają. Mówi, ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, w jakim położeniu byłeś. Więc przypominam ci, że byłeś martwy, byłeś wrogi Bogu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, odnalazł ciebie w stanie, w którym nie mogłeś nic zrobić. Jeżeli myślisz, że mogłeś coś dla niego zrobić, jeżeli myślisz, że teraz coś możesz dla niego zrobić, a co będzie procedowało tym, że jego przychylność wobec ciebie będzie jakoś większa, to jesteś zgubiony. On znalazł ciebie w takim stanie. I to jego uczynek Jezusa Chrystusa sprawił, że zostało ci przywrócone coś, za czym tęskniłeś całe życie. Za chwałą. Za obecnością Boga. W Chrystusie Jezusie stało się to realne. Wszelkim błogosławieństwem nieba Ojciec ciebie nie obdaruje, nie być może, tylko już to uczynił. Jak? Kto jest w centrum uwielbienia? To jest centrum uwagi Kościoła? Chrystusie. To w Nim wybrał ciebie, zanim cokolwiek jeszcze zaczął istnieć. Czy wybrał ciebie, aby stawał się święty, nienaganny, że złoży jakiś depozyt wiary w tobie, który ty będziesz współpracował, aż dopełni cię. Jakieś oczekiwanie Ojca względem ciebie, w którym ty się lepiej ze sobą poczujesz. Nie. On mówi, że nie ma innej możliwości, żebyś był w relacji więzi i zdał odpowiedź na to pytanie, które będzie sprawiało ci radość i budowało uwielbienie dla Boga w twoim życiu. Jest napisane, że on już to uczynił. Że tego, który był martwy, wraz z Chrystusem ożywił i mówi, jesteś święty i nienaganny przed mojej obecności. Nie, że będziesz, być może jak będziesz współpracował ze mną. On mówi, żebyś w ogóle, żebyśmy mogli nawiązać relacje, to ja muszę załatwić tą sprawę ostatecznie. Będę, tak to mówi Paweł. Raz na zawsze musisz mieć pewność, jak się rzeczy mają. A tej pewności nie jesteś w stanie znaleźć w samym sobie. Ona jest w mojej osobie i w tym, co ja dla ciebie uczyniłem. Jesteśmy święci nienaganni w Jego obecności, dlatego że przeznaczył nas dla siebie. Kim jestem? Kim jestem? Przeznaczył mnie dla siebie przez usynowienie w Jezusie Chrystusie, dlatego że tak sobie wymyślił to i tak zrealizował.
Że jestem Synem Bożym. Nie, że będę, ale że jestem. Uczynił to dla uwielbienia chwały swojej łaski. Łaski, którą zostałem obdarzony w Jezusie Chrystusie. W Nim mam odkupienie grzechów, przebaczenie, znowuż według bogactwa Jego łaski. I tak dalej. Trzy razy
w tych 12 wersetach jest napisane: Bóg poraził się samego siebie. Bóg poraził się samego siebie i uczynił rzeczy od początku do końca, jak sam wymyślił, jak sam zapragnął.
Zrealizował je po swojemu, sam poniósł cenę, zapłacił cenę za to, co się wydarzyło.
Sprawiedliwy z wiary, że będzie. Paweł mówi: kim jesteś? W innym fragmencie czytamy: tego, Bóg Ojciec, tego, swojego Syna,
za mnie grzechem uczynił, abym ja stał się sprawiedliwością Bożą.
Kim jestem? Słowo Boże mówi: możesz znać odpowiedź na to pytanie ciągle na nowo, zmieniając się o okolicznościach twojego życia. W dolinie ciemnej nocy swojej duszy, w dolinie łez, w obfitości, gdziekolwiek, zawsze możesz znać odpowiedź na to pytanie, które będzie wpływało na to, czy nadrzędnym celem twojego życia będzie cieszyć się po tym wielkim nawieki.
Gdy czytamy i widzimy ortodoksję i czystość naszej wiary, widzimy ją w oparciu o to, co Bóg, kim on jest, co on dla nas, a nie co, kim my myślimy, że mamy się stać i mamy zrobić dla niego.
Dochodzi w Bożym zamiarze, w Bożym planie do czegoś, że się zamieniamy miejscami. Syn Boży, święty, doskonały, żyjący tu na ziemi, jako jeden z nas, staje się, Słowo Boże mówi, ten rady staje się grzechem.
Czyli kimś, kim Ojciec Święty, nieskończenie święty, nie może mieć nic wspólnego.
Ale czym to było? Abyś był sprawiedliwy. Jaki sprawiedliwy? Tak jak Jezus. Tak jak Jezus? Tak, bo był w taki sposób. Jest możliwe to, co czytamy w tym wersecie pierwszego listu do Efezjan, że przeznaczył mnie dla siebie przez to, że staje się w Jego Synu, czy przez Jego Syna, w Chrystusie, Jego dzieckiem.
To utożsamienie z Jezusem Chrystusem
daje mi pewność w każdych okolicznościach mojego życia, o tym, kim jestem. Jeżeli utożsamiam się w moim życiu z czymkolwiek, co ja mogę zrobić, z kimkolwiek, to ma jakieś znaczenie, innym niż Jezusem Chrystusem, Paweł mówi: wracasz znowu pod przekleństwo tego, że myślisz, że cokolwiek możesz ubrać. Ty, który jeszcze niedawno byłeś martwy, to w Chrystusie zostałeś podniesiony do życia wraz z Chrystusem i wyniesiony, jak Paweł mówi, razem z Chrystusem do kręgów niebieskich. To jest niesamowite, kolejna prawda o tym, kim jesteśmy.
utożsamienie się z Jezusem Chrystusem tylko.
Daje nam możliwość, daje mi możliwość, że mogę zacząć modlić się, tak jak jest tutaj napisane. Nie ma innego sensu w chrześcijaństwie. Nie ma żadnego innego celu chrześcijaństwa niż więź i relacja, do której Ojciec w Chrystusie nas przywraca.
Nie ma innego niż więź i relacja, którą przedstawia nam osoba Jezusa Chrystusa. I kiedy zwyczajnie prosty człowiek mówi,
nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jezu, jak mam rozmawiać z Bogiem? Ty nam pokazujesz siebie. Jak mam mieć kontakt?
Jak mam z Nim rozmawiać? Jak mam się z Nim komunikować? Jezus otwiera potężny, jedyny rozdział.
Mówi, jeżeli się komunikujesz, to się zwracasz do Pana. Znowuż, czy czasami, czy kiedy tak się czuję, jeżeli jesteś w Chrystusie, to niezależnie od okoliczności Twojego życia, niezależnie od okoliczności i czasu, kiedy jesteś, czy się z sobą dobrze czujesz, czy źle czujesz, patrz na Jezusa. Bo jeżeli jakakolwiek tożsamość jest pewna, niezmienna i może mieć wpływ na Twoje jutro, to jest tożsamość Syna. Ta sama tożsamość pełnią Jezus Chrystus. Nie jesteś synem mniejszej kategorii. Nie jesteś córką na trochę. Jesteś tak samo synem i córką, jak umiłowany, posłany do Ciebie, aby Ciebie do tej rzeczywistości wyznać. To jest ortodoksja, to jest podstawa naszej wiary. Ja muszę sobie ją ciągle ogłosić. Czasami sobie myślę, muszę iść do większych rzeczy. Nie ma większych rzeczy niż osoba Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy nie śpiewać pieśni, aby uwielbiać. Moglibyśmy robić wielu rzeczy, nie robić. Do uwielbienia zawsze potrzebna nam nie jest tyle pieśń, instrument, co osoba. Osoba. I teraz całe niebo, w tym momencie, uwielbia. Wiecie kogo? Agnus Dei. Kościół na ziemi przyłącza się do uwielbienia Pana. W niebie uwielbiony jest Wartny Boże. Bo On przedstawił nam, On pokazał nam, On dał nam doświadczyć, kim jest Bóg. Jaki jest Bóg? Patrz na Jezusa. Myślisz, że to jest tylko pamiątka tego, co się wydarzyło? Stół Pański, do którego teraz On Ciebie zaprasza? Myślisz, że to jest tylko to, co pamiętam w tym kościele, że kiedy zapraszano nas do stołu, to wtedy była grobowa cisza.
Wiele spuszczonych głów.
Szybka wewnętrzna pokuta. Sprawdzanie, czy jestem godny, czy pojednałam się z bratem, czy zrobiłem to, czy to. Połowa sali nie przychodziła do stołu. Kogo widzisz?
Kiedy zadaję Ci pytanie, kim jesteś?
Kogo widzisz?
Jeżeli zaufałeś, a do Twojego zbawienia i tożsamości wystarczy aż i tylko wiara, aż dlatego, że jest to wiara w osobę, to dzisiaj Ojciec mówi nad Twoją głową, w okolicznościach, w jakich jesteś, z Twoją historią mówi,
To jest Ebunia, moja córka, umiłowana, z której mam radość. To jest Wiciur, mój synek, umiłowany, z którego mam wiele radości. I wtedy i teraz cały religijny świat drze się i mówi: oszaleliście, my wiemy, jak się sprawy mają w ich życiu. Na tym polega skandal łaski, Bożej miłości. Że On ze względu na Jezusa Chrystusa mówi o nas prawdę. A to jest prawda na Twitter. Jesteś moją córeczką umiłowaną, mam z Ciebie wiele radości. Wspominając to, co Jezus uczynił, ale wspominając to teraz, dzisiaj, On zaprasza Ciebie do swojego stołu. Mówi: chcę Ciebie nakarmić sobą. Chcę Ciebie przez objawienie tego, kim jestem, ja, i kim Ty stałeś się i jesteś, dlatego że to ja Ciebie zapraszam. Chcę Ciebie uzdrowić. Chcę Ciebie podnieść. Chcę otworzyć Twoje oczy. Nie chcę, żebyś stał się teraz dojrzalszym Jurkiem, Adamem. Chcę, żebyś bardziej rozumiał, kim jesteś, dzięki temu, kim ja jestem, kim ja Cię uczyłem. Więc Pan zaprasza nas dzisiaj do stołu. Kościół zawsze był w wielkiej zadymie. Dlatego, że Kościół tworzył ludzie. Ale jest jedna rzecz, która jest niezwykła, że Kościół czego wspólnotą jest. Jedną z cech, o której pisał niezwykły breslawianin z urodzenia Dietrich Bonhoeffer, jest to, że Kościół jest takim niezwykłym miejscem, że jesteśmy wspólnotą tego stołu dziękczynienia. Nie musicie ktoś rozumieć. Nie musi ktoś obok mieć tych samych zainteresowań, co Ty. Nie musi odczytywać Twojej wrażliwości. Może mieć inne wykształcenie, inne upodobanie, ale nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie ludzie, różni ludzie, z różnych kontekstów, spotykają się wokół stołu dziękczynienia, wokół komunii, do której zaprasza Jezus, wokół tego stołu, czy wspólnoty eucharystyczne, w którym podróżę. Podejdźcie do tego stołu. Zrobimy dzisiaj troszeczkę inną tradycję. Podejdźcie tutaj, wszyscy, którzy jesteście zaproszeni. Kim jesteś? Tym, kim Bóg mówi, że jesteś, a nie jak się czujesz. Więc chodźcie, będziemy mieć komunię. Jeszcze o chlebo, chleb i wino. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz w niebie, za ciało Jezusa Chrystusa. Za nas wydane. Dziękujemy Ci za krew przelaną, dla naszego uniewinnienia, dla naszego odkupienia, dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego ułaskawienia, dla naszego usynowienia. Dziękujemy Ci, że zapraszasz nas teraz. Nie na pamiątkę czegoś, co się wydarzyło, ale na mocy tego, co się wydarzyło, że zapraszasz teraz. Bo wiesz, kim jesteśmy. I my wiemy, kim jesteśmy. Przychodzimy. I podchodząc i biorąc chleb i wino, mów do Niego. Dziękuję Ci, że mam udział we wszystkim, co Twoje. Ulecz mnie. Dziękuję Ci za to, że mam udział we wszystkim, co Twoje. Uzdrów. Otwórz moje oczy. Podchodźmy. Duchu Święty, Boże Duchu Święty, który jesteś świętym Jezusem, który prowadziłeś nas w uwielbieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy bierzesz chleb i wino teraz, mów do Niego. Mów do Niego jako syn i córka.
Niech udział w tym, co Jezus nam ofiaruje w swoim ciele, niech Cię uzdrawia Twoje życie. Niech przemienia Twoje życie. Niech otwiera Twoje oczy na Jego chwałę. Niech przywraca Ci radość w Twoim życiu. Niech przywraca Ci pewność w Twoim życiu. Niech rozbudza, roznieca Twój ogień na nowo. Duchu Święty, Ty prowadzisz nas w uwielbieniu Jezusa. Jezu, my dbając w Tobie, nasz cudowny liderze uwielbienia. Jezu, Ty jesteś tym, który nam przewodzisz. Chcemy wydawać owoce na chwałę naszego Ojca. Dziękujemy Ci, że to Ty nas zapraszasz. Ojcze, to nie są tylko słowa, ale to jest wyznanie naszej wiary, że zwracamy się do Ciebie, tak jakby się zwracał do Ciebie Twój Syn. Zwracamy się do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.